Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu i Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia autonomicznego tramwaju. Więcej o projekcie opowie dyrektor Centrum Nowoczesnej Mobilności Instytutu Piotr Tarnawski. Witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Pierwszym celem, jak rozumiem, jest to, żeby tramwaj bezmotorniczego jeździł sobie po zajezdni na Franowie.
To jest jeden z pierwszych kroków, tak. Pierwszy krok tak naprawdę odbywa się w rzeczywistości wirtualnej, czyli będziemy, wykorzystując narzędzia dostępne już dzisiaj i coraz bardziej popularne, symulować pracę tramwaju na zajezdni w kontekście logistyki tych wszystkich czynności, które powinny się i dzieją się na zajezdni. Będziemy te rzeczy modelować. Będziemy modelować zachowanie tramwaju, czyli będziemy mówić, jak ma się zachowywać w konkretnych sytuacjach, a następnie będziemy walidować, czyli sprawdzać te rzeczy, czy w warunkach rzeczywistych na zajezdni ten tramwaj zachowuje się dokładnie tak, jak to zaplanowaliśmy. Tak.
Zajezdnia tramwajowa Franowo jest nowoczesna. To jest 17 hektarów, 14 km torowiska, do tego skrzyżowania, sygnalizacja świetlna, czyli doskonały poligon.
Dokładnie tak. Ta zajezdnia buduje doskonałe możliwości, bo z jednej strony jest takim małym miastem i odwzorowuje na pewno część sytuacji, które mogą mieć miejsce w mieście, ale z drugiej strony jest jednak troszkę zamkniętym obiektem w kontekście takim, że osoby trzecie czy osoby postronne co do zasady nie powinny się znaleźć, więc ta ścieżka, którą wybraliśmy razem z MPK Poznań, wydaje się być najbardziej bezpieczna i czujemy, że taka jest.
Kiedy może ten tramwaj już po zajezdni jeździć?
No, relatywnie szybko. To jest trzeci kwartał przyszłego roku. Chcielibyśmy rozpocząć takie testy i na ten moment wszystko wskazuje, że tak będzie.
Czyli już za rok. Patrząc na ten list intencyjny, brakuje tam producenta tramwajów, takiej typowej firmy, która mogłaby wyprodukować tabor. Rozumiem, że tego nie potrzeba.
Producenci zawsze są potrzebni i zawsze są brani pod uwagę przy naszych rozmowach, ale my postawiliśmy troszkę na inny model.
Nie w tym rozwiązaniu.
Nie w tym rozwiązaniu, ale stwierdziliśmy, że zaczniemy troszeczkę od końca, od potrzeb operatora. Dlatego, że mamy w Poznaniu operatora i to całkiem niezłego, bardzo otwartego na innowacyjne rzeczy. Przypominam, że pierwsze autobusy wodorowe czy elektryczne też zaczynały się w Poznaniu, także bardzo nas cieszy otwartość tego operatora i nasze rozwiązanie co do zasady ma być dostępne dla różnych rodzajów tramwajów. Mówimy oczywiście o tramwajach relatywnie nowoczesnych, czyli w takim, który są już systemy sterowania komputerowe, gdzie mamy zaawansowaną energoelektronikę, czy to są takie systemy, które odpowiadają za napędzanie tramwajów. I nasz system, co do zasady, chcielibyśmy móc wprowadzić do różnego typu tramwajów. W Poznaniu mamy kilka typów, kilka nowoczesnych, kilka pojazdów po modernizacjach i razem z MPK Poznań wybierzemy sobie referencyjny tramwaj. Jesteśmy po pierwszych rozmowach, ale to jeszcze przed nami. I ten tramwaj referencyjny będzie tym właściwym. Oczywiście, jak będziemy mieli zwalidowany wstępnie ten produkt, zaprosimy i polskich, europejskich producentów również do dialogu.
To jak ma to wyglądać? To jest kwestia komputera, programu?
I komputera, i programu, i czujników. Co do zasady, idea jest taka, że nasz tramwaj zostanie wyposażony w dodatkowe czujniki lidarowe. Wprowadzimy też dodatkowe systemy kamer i te wszystkie rzeczy będą nam zbierały dane wejściowe, czyli nasz tramwaj będzie widział, co się dzieje przed nim.
Tak jak motorniczy.
Tak jak motorniczy, będzie widział, co się dzieje wokół niego. Będziemy tak programować nasz ten komputer, żeby był w stanie rozpoznawać znaki, czyli sygnalizację świetlną, znaki też poziome. I na bazie tych wszystkich danych zostanie stworzony algorytm, który odbierając te dane będzie mówił tramwajowi, co ma zrobić w danej sytuacji. Ten proces może się wydawać bardzo skomplikowany, ale tak naprawdę on troszkę odwzorowuje pracę motorniczego, ale my od razu mówimy, jak ma się zachować w każdej sytuacji. Czyli na przykład podjeżdżasz do peronu, to zwolni do prędkości regulowanej, wymaganej. i zatrzymaj się dokładnie w tym miejscu. Jak już zobaczysz, że wszyscy wsiedli, wtedy możesz odjechać. Jeśli cokolwiek stoi na twojej drodze, to się zatrzymaj. Albo ewentualnie wcześniej zacznij dawać sygnały dźwiękowe, żeby ten obiekt, jeśli tak mogę powiedzieć, usunął się z drogi.
Wiemy, że takie systemy już są testowane, wprowadzane w Europie, między innymi w Poczdamie. Tam bodajże producent Siemens chwali się takim tramwajem autonomicznym. Czy wy wzorujecie się na tych zagranicznych rozwiązaniach?
Nie wiem, czy wzorowanie się to jest dobre słowo. Na pewno jest to dla nas jakaś, w jakiejś drobnej formule inspiracja, dlatego że co do zasady staramy się zawsze podpatrzeć to, co się dzieje u innych, to, co się dzieje na Zachodzie. W Finlandii też są podejmowane tego typu próby. Zresztą autonomia w pojazdach to nie jest nic nowego. W metrach tych rozwiązań jest całkiem sporo. Ale co do zasady będzie to nasze własne, autorskie rozwiązanie z naszym know-how.
Wiem, że plan jest taki, żeby koniec końców tramwaj autonomiczny już wyjechał na torowiska w Poznaniu, żeby woził pasażerów. Kiedy może stać się to prawdziwe?
To jest bardzo dobre, a jednocześnie trudne pytanie, ale rozumiem, że jako dziennikarz musi pan je zadać. Tak naprawdę wydaje nam się, że to będzie proces 3 lata plus. Dlatego, że my wypuszczając w pełni autonomiczny, bo to też jest ważne, na jakim poziomie autonomiczności mówimy, to my musimy mieć 100% pewności, że ten tramwaj będzie bezpieczny dla użytkowników i pasażerów. Tak naprawdę praca nad tym projektem, a tak dokładnie mówiąc wszystkie scenariusze, które powinniśmy przewidzieć, one zajmą najwięcej czasu. Mamy pewne doświadczenia, jeśli chodzi już o pojazdy autonomiczne i to nie jest dla nas jakaś nowość. Mówię tu oczywiście o Poznańskim Instytucie Technologicznym i część tych rozwiązań będziemy implementować, część będziemy opracowywać jak gdyby od podstaw, chociażby jak rozpoznawanie znaków świetlnych i te rzeczy będziemy implementować. Ale taki bezpieczny termin to jest 3+, ale mam nadzieję, że ten plus nie będzie zbyt długi.
Wspomniał pan o wprowadzaniu już wykorzystywanych rozwiązań. Chodzi między innymi, jak rozumiem, od tego robota do uprawy pola.
Tak. To chociażby jeden z naszych flagowych projektów, który właśnie ma serię testów i pokazów. Jeśli mogę, to zaproszę państwa. Jeśli państwo będziecie w okolicach Bednar na AgroShow, tam będziemy prezentować to nasze rozwiązanie. Będą pokazy i testy w polach. Robimy to razem z naszym partnerem biznesowym, który wyprodukował ten pojazd. My go oczywiście zaprojektowaliśmy, my nim sterujemy, tudzież my go programujemy, bo steruje się co do zasady, ma być autonomiczne i ta wiedza przetransferowana z obszaru rolniczego, czy z obszaru agro, jest częściowo wykorzystywana. Także my absolutnie nie zaczynamy od zera.
Chodzi o jakąś konkretną wiedzę, jakąś konkretną umiejętność takiego autonomicznego pojazdu?
Przede wszystkim jeśli chodzi o ruch i rozpoznawanie obrazów. No, ten robot polowy musi sobie poradzić z rozpoznaniem tak naprawdę bardzo małego obiektu, czyli jak nam roślina zaczyna kiełkować czy wyrastać do gotowego już plonu i musi rozpoznać, czy to jest chwast, czy jednak to jest ten obiekt, który jednak chronimy. Także tutaj chociażby z tego obszaru rozpoznawania będziemy korzystać i transferować to do tego naszego rozwiązania.
Kiedy bracia Lumière w 1896 roku pokazywali widzom wjazd pociągu na stację, no to ci uciekli z kina, więc pytanie jest, oczywiście dzisiaj mamy inne czasy, to jest coś innego, ludzi pewnie nie dziwią nowe technologie, ale jak przekonać mieszkańców, że taki tramwaj jest bezpieczny, jak oni mogą zaufać maszynie?
To jest bardzo dobre pytanie, ale wydaje mi się, że musimy zacząć od budowania świadomości i bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać dzisiaj i już na początku tej drogi jesteście państwo z nami, możemy to komunikować. Im więcej będziemy transferować tej wiedzy, na jakim etapie jesteśmy, co się udało zrobić, jakie mamy potencjalnie jeszcze wyzwania przed nami, tym więcej zbudujemy sobie takiego zaufania społecznego do tego, żeby ten tramwaj wprowadzić. To nie będzie jakąś zagwozdką, tylko będzie naturalną drogą. Jestem przekonany, że te dwie jednostki będą na tyle otwarte, żeby zrobić na przykład test otwarty dla pasażerów, żeby przekonać ich do tego. Test otwarty w kontekście na przykład zajezdni. Jak będziemy po pierwszych testach, zaprosimy mieszkańców Poznania, żeby zobaczyli, jak to działa. Myślę, że tą drogę znajdziemy, ale dialog i przedstawienie tych rzeczy wydaje mi się takim najbardziej naturalnym sposobem do tego, żeby po prostu ludzie się nie bali tego albo mieli pewność, że to działa prawidłowo.
Może linia turystyczna na początek, na przykład na zapoznanie.
Brzmi to nieźle, aczkolwiek chyba w polityce
MPK... Do tej pory jeździły stare tramwaje, prawda.
Tak. Więc te układy energoelektroniczne, o których wspomniałem wcześniej, te stare tramwaje tego nie mają, ale takie linie pokazowe to jest całkiem niezły pomysł i myślę, że jeśli będziemy mogli, to go wykorzystamy.
W jaki sposób wykształcić w robocie odruchy człowieka motorniczego, który na przykład widzi, że coś się dzieje w pojeździe, że pasażerowie się biją, dochodzi do aktów przemocy? Nie wiem, nie wyobrażam sobie takiego rozwiązania w autonomicznym tramwaju.
A ja jestem innego zdania. Powiem dlaczego. Dlatego, że dzisiaj mamy narzędzie, które pewnie dla części państwa jest mało znane, ale nazywa się uczenie maszynowe. Czyli ja potrafię sobie wyobrazić, że mamy tak czy inaczej, mamy kamery wewnątrz pojazdów transportu publicznego i te kamery cały czas szczytują obraz. I potrafię sobie wyobrazić, że dzięki uczeniu maszynowemu potrafimy nauczyć maszynę, które zachowanie jest naturalne, a które zachowanie jest nienaturalne i należy zwrócić na nie uwagę. I z czasem to ten nasz mózg komputerowy, czy ten program, będzie w stanie powiedzieć nam, czyli osobie, która jest na przykład w dyspozytorni, i zwrócić uwagę na to, że mamy dochodzi do sytuacji nienaturalnej. Czyli zwracamy uwagę dyspozytora. Dyspozytor patrzy na monitor, w którym widzi obraz w czasie rzeczywistym z tramwaju i wzywa na przykład policję lub straż miejską do tego konkretnego tramwaju, który po GPS-ie wiemy, że jest akurat na takim, a nie innym przystanku tramwajowym czy w takim ruchu. Możemy oczywiście podjąć też taką wtedy decyzję, że na przykład jeśli sytuacja zagraża życiu, to zatrzymujemy tramwaj na przystanku i wydajemy komunikat głosowy, prosimy o opuszczenie pojazdu. Myślę, że to jest jeden ze sposobów i wydawać się być może chyba nie na tyle odległy, żeby to wprowadzić.
To jeszcze jedno trudne pytanie, już obiecuję na zakończenie. Czy tramwaj autonomiczny zaczeka na spóźnionego pasażera, który będzie biegł z drugiego końca peronu?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że jeśli tramwaj autonomiczny będzie miał rozkład jazdy, ponieważ ten jeden się spóźnił, ale ta cała setka czy nawet więcej osób nie chce się spóźnić. Więc my będziemy musieli to zdefiniować, jak długo będziemy czekać na tego pasażera, który potencjalnie biegnie i szczerze mówiąc niespecjalnie rokuje. Dlatego, że będziemy my musieli na etapie koncepcyjnym zadecydować, czy to on tylko się spóźni, czy cała reszta ma się spóźnić.
Czyli najlepiej być na czas.
Dokładnie tak.
Radzi dyrektor Centrum Nowoczesnej Mobilności Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego Piotr Tarnawski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Do usłyszenia.